pod koniec listopada czy na początku grudnia w Tygodniku Podhalańskim, czyli takiej lokalnej gazecie, pojawia się tekst, który właśnie mówi o zaginięciu Agaty i o tym, że policjanci trafili już na trop morderców, czy tam mordercy. I to tylko kwestia czasu, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, to historia, która wstrząsnęła mną, jak tylko o niej po raz pierwszy usłyszałam, a było to kilka lat temu. Mieszkałam wtedy w Krakowie, studiowałam i pojawił się wtedy taki serial dokumentalny, czy właściwie cykl takich reportaży Archiwum X Śledztwa po latach, w których dziennikarz Jacek Bazan jeździł po Polsce i odnajdował takie makabryczne zbrodnie, w których rozwiązaniu pomogło Archiwum X. I w przypadku tej zbrodni też tak było, ale dowiecie się, że na rozwiązanie tej sprawy wcale nie trzeba było tak długo czekać. To, co mnie w tym cyklu uderzyło wtedy, to to, jak wiele spraw, które były tam poruszone, pochodziło z południa Polski, szczególnie właśnie z rejonów górskich, z województwa małopolskiego. I ta historia też jest właśnie historią górską, wręcz góralską. Akcja dzieje się w Zakopanem, w samym centrum Zakopanego, na Krupówkach. I wydaje mi się, że wielu z Was mogło słyszeć o tej historii już jakiś czas temu, ale być może nie znacie dalszych losów bohaterów, które ja dzisiaj Wam przedstawię. Główna rzecz, która mnie w tej zbrodni najbardziej uderzyła, to to, że zobaczycie zresztą sami, to jest naprawdę zbrodnia zza ściany, która wydarzyła się w czterech ścianach rodzinnego domu, gdzie najbliższe osoby w pewnym momencie stanęły naprzeciwko siebie i w wyniku tej konfrontacji ktoś stracił życie. Jesteśmy w Zakopanem, jest początek lat 80. Małżeństwo państwa K powiększa swoją rodzinę i na świat przychodzi ich pierwsza córka, Agata. Jest mniej więcej rok 80, dlatego że dokładnej daty urodzenia Agaty nie znam. Natomiast z późniejszych wyliczeń wynika, że urodziła się albo na koniec 79 roku, albo właśnie w roku 80. Dwa lata później małżeństwo stara się o kolejne dziecko, i ich wysiłki zwracają się w dwójnasób, dlatego że na świat przychodzi Grzegorz i Bartłomiej, którzy są bliźniętami jednojajowymi. Państwo K żyją takim normalnym życiem rodzinnym, natomiast ich małżeństwo wkrótce się rozpada. Z późniejszych jakichś zeznań różnych świadków czy przyjaciół tej rodziny możemy wysnuć jakieś przypuszczenia, że w tym małżeństwie nie do końca dobrze się układało, że ojciec był nieudolny, że podporządkowywał się matce i babce, w sensie mamie naszego tutaj rodzeństwa, o którym mówimy, oraz jej matce, teściowej tego, powiedzmy, ojca rodziny, głowy rodziny. I dzieci się do niego odnosiły bez większego szacunku. Ale pani K nie była zbyt długo sama, bo w latach 90. wyszła za mąż za innego mężczyznę, którego dzieci już kompletnie nie były w stanie zaakceptować, dlatego że mężczyzna ten miał na swoim koncie różne przygody z prawem. Był kryminalistą, był kilka razy skazany za jakieś tam oszustwa czy inne przestępstwa mniejsze, a do tego wszystkiego miał duży problem z hazardem. Jednak był na tyle silną osobowością, że miał olbrzymi wpływ na matkę swoich przybranych dzieci i bardzo zabiegał o jej uwagę, do tego stopnia, że zaczął rywalizować z dziećmi, tak jakby o tę uwagę pani domu. Szczególnie z Grzegorzem, czyli jednym z bliźniaków, takim bardziej dowodzącym, silniejszym charakterem. I wyglądało to trochę na starcie dwóch samców alfa, w wyniku którego ojczym w pewnym momencie wygrywa i Grzegorz udaje się na kilka lat do liceum poza miasto, do liceum z internatem i znika z rodziny. Wtedy ten ojczym wprowadza swoje różne rządy, które się nie do końca podobają dzieciom i matce. Już przestaje im się kompletnie podobać, kiedy zaczyna stosować wobec nich przemoc fizyczną, jest agresywny, jest dla nich niedobry, wykorzystuje ich. I po powrocie Grzegorza z tego liceum to małżeństwo matki się rozpada i zostaje ona sama, już nie szukając nikogo. W międzyczasie umiera dziadek, ojciec pani K, i daje swoim wnukom w spadku wielką kamienicę na ulicy Tadeusza Kościuszki w Zakopanem. Jest to jedna z głównych ulic przecinająca Krupówki. To jest taka ulica, którą musimy przejść, gdy chcemy na przykład z Urzędu Miasta, z Alei 3 Maja przejść na Krupówki, to głównie się właśnie idzie ulicą Kościuszki. Na pewno ją kojarzycie, jeżeli byliście w Zakopanem. No, lokalizacja jest świetna i mimo, że są to lata 90., początek 2000, no to ta kamienica jest naprawdę bardzo wiele warta i stanowi bardzo duże źródło dochodu dla właściciela. Jako że jeszcze nie wszyscy są tam pełnoletni, na razie pełnoletność osiąga Agata, no przydałoby się, gdyby nadzorował ktoś ten spadek. Jest coś takiego jak kurator spadku, to jest zawsze może być jakaś osoba z rodziny, która jakby dysponuje do osiągnięcia pełnoletności właśnie spadkobiercę, czy spadkobierców w tym przypadku. No ale tak się nie stało i dzieci jakby na swoje konta zaczynają otrzymywać bardzo duże pieniądze. No, jest to początek lat 2000, a z wynajmu mieszkań w tej kamienicy oraz dwóch lokali użytkowych na każde z wnuków przypadało około 3,5 tysiąca złotych, więc to są olbrzymie pieniądze jak na tamte czasy i to uważam, że też są bardzo ładne pieniądze dzisiaj. Ja bym się na pewno nie pogniewała, gdybym mogła takie dochody po prostu otrzymywać tak o. Kiedy Agata zdaje maturę, udaje się na studia do Krakowa, tam studiuje architekturę i przestaje już tak często bywać w Zakopanem. Natomiast jej bracia, którzy są bardzo ze sobą zżyci i w tym Zakopanem mieszkają, no bo Grzegorz już wraca z tego internatu, kończy naukę, bracia są razem i to jest właśnie taka typowa, stereotypowa relacja bliźniąt jednojajowych. Oni są bardzo ze sobą zżyci, tworzą tak jakby jeden organizm, cały czas się wspierają, traktują siebie jako największych powierników i co zauważają wszyscy znajomi, zarówno Agaty, jak i rodziny K, no, nie utrzymują właściwie żadnych kontaktów z rówieśnikami, nie mają żadnych znajomych. W przeciwieństwie do Agaty, która w liceum zawsze miała mnóstwo znajomych, otaczała się ludźmi, była taka żywiołowa, na studiach też ma mnóstwo znajomych, koleżanek, co chwilę gdzieś wyjeżdża, nawet kiedy przyjeżdża na weekendy czasami do Zakopanego, no to też te weekendy spędza głównie ze znajomymi. W domu bywa rzadko, też z braćmi nie ma takiego dobrego kontaktu, bo oni są po prostu pozamykani i znajomi Agaty też wspominają, że nigdy nie widzieli u braci żadnego gościa. I jeden z nich mówi, że byłoby to dla niego dziwne, gdyby nagle usłyszał, że ktoś ich przychodzi odwiedzić. Jeżeli ktoś pojawiał się w domu tej rodziny, to nigdy nie był gościem braci K. Oni mieli jednego znajomego, który był też takim znajomym rodziców, czy matki, czy ojca, raczej matki, bo oni z ojcem nie mieli dobrego kontaktu, który był o 20 lat od nich starszy, więc był takim dorosłym mężczyzną i to była jedyna osoba, z którą oni utrzymywali jako takie kontakty towarzyskie, ale też one nie były jakieś super regularne. W głowie braci pojawia się taka myśl, że skoro Agaty nie ma na co dzień, a oni w tym Zakopanem sobie mieszkają, no to oni się też bardziej tą kamienicą zajmują, bardziej o nią muszą dbać, chociaż no, to była taka typowa kamienica, której właściciele tylko i wyłącznie wynajmują mieszkania, nie zajmują się jakimś tam sprzątaniem tych mieszkań, czy wiecie, to nie było Airbnb, jeszcze wtedy czegoś takiego nie było, więc tej pracy przy tej kamienicy też nie było zbyt dużo i oni zaczynają żyć w takim poczuciu, że ta kamienica bardziej im się należy niż tej Agacie, która wybrała inny styl życia, która porzuciła gniazdo rodzinne, która się z tego Zakopanego wyprowadziła, która jest w Krakowie i właściwie wszystko ma gdzieś, ich zdaniem. No i zaczynają właśnie uprawiać taką trochę politykę oczerniania swojej siostry w oczach bliskich i rodziny i jej znajomych zakopiańskich, no, że Agata schodzi na złą drogę, że się źle prowadzi, że ona jest niegodna tego spadku, że ona go może roztrwonić, żyjąc w taki sposób, w jaki żyje, czyli po prostu no, lekkoduszny. W rzeczywistości to wszystko dąży do tego, żeby Agatę pozbawić wpływów z wynajmu lokali w tej kamienicy i to się braciom powolutku udaje. Na początek wszystkim lokatorom mówią, mimo że na każdej umowie wynajmu podpisane jest całe rodzeństwo, Agata, Grzegorz i Bartłomiej. Natomiast w wyniku tego, że Agaty po prostu przez większą część czasu tam nie ma, a chłopcy są na miejscu, oni chodzą po ten czynsz osobiście i zbierają go w gotówce razem z tą częścią, która należy do Agaty prawnie. Agata w pewnym momencie się orientuje, że nie jest w stanie tych pieniędzy wyegzekwować od braci. I zaczyna się taki etap właśnie negocjacji, próśb, gróźb, że przecież oni ten spadek mają porówno rozdzielony, każdy po 1/3, więc no, jej się należy 1/3 z tych wynajmów, więc to wcale nie są małe pieniądze, tak jak mówiłam, 3,5 tysiąca złotych. A Agata, jako że studia na architekturze studiowała dziennie, były bardzo wymagającymi studiami, ona nie miała takiej możliwości, żeby sobie tam dorobić na życie, i musiała się jakoś utrzymać i te pieniądze były jej po prostu w zwyczajnie w świecie potrzebne, a w rzeczywistości Agata po prostu nie miała za co żyć, mimo że prawnie jakby taki dochód miesięczny powinna otrzymywać. Bracia od tych pieniędzy ją odcinają, nie zmieniają swojego podejścia do zbierania tych czynszów. Dalej te całe pieniądze przywłaszczają sobie, chowają te pieniądze przed nią. No i to skutkuje tym, że w 2003 roku Agata przychodzi do dziadka swojego najlepszego przyjaciela i prawdopodobnie chłopaka, bo najprawdopodobniej tych dwoje coś łączyło ze sobą, ale raczej nie był to związek. Natomiast zeznania tego chłopaka, nazywał się Jędrzej Malinowski, niestety dzisiaj nie żyje, był taternikiem, który zginął toprowcem. I właśnie Jędrzej mówił o tym, że Agata bardzo często właśnie pojawiała się u niej w domu. Agata podczas tej wizyty u jego dziadka, który był adwokatem, prosi o pomoc w związku właśnie z tymi pieniędzmi z kamienicy, bo nie wie, co ma zrobić, żeby ci bracia respektowali prawo i oddawali jej część pieniędzy. No i ten dziadek radzi jej, żeby ona osobiście pojawiła się w tej kamienicy, poszła z tym jakby zaświadczeniem, że ta kamienica jest, no nie wiem, czy to jest wpis do Księg Wieczystych, nie wiem, w każdym razie jakieś upoważnienie, cokolwiek. Może to też zrobić w towarzystwie matki, którą wszyscy kojarzą. I żeby właśnie ona osobiście u tych lokatorów, u tych najemców poinformowała, że ona po prostu jest poza Zakopanem i że bracia tutaj ten czynsz zbierają, ale żeby oni pamiętali, że 1/3 części tego czynszu należy do niej i ona prosi o wpłatę zawsze co miesiąc 1/3 tego czynszu na konto, które tam podała. No i ci lokatorzy przyjmują to do wiadomości, łącznie z tymi, którzy wynajmują te lokale użytkowe na parterze. I bracia wkrótce dowiadują się właśnie o tym, bo nagle obserwują, że dostają mniej pieniędzy od każdego z lokatorów. Absolutnie się na to nie zgadzają i w czerwcu postanawiają jakoś zmienić tę postać rzeczy i nadal chodzą po tych lokatorach i mówią, że wciąż będzie wygodniej, jeżeli te pieniądze będą się pojawiały u nich, oni się potem z siostrą rozliczą i tak dalej, więc ta sytuacja znowu staje się trudna dla Agaty i staje się dla niej już niedopuszczalna, no umówmy się, oni po prostu jej kradną pieniądze. I Agata otrzymuje tylko czynsz od 2-3 osób, które wynajmują te kamienice, z kilkunastu chyba, które w tym momencie wynajmowały, więc te pieniądze są bardzo małe. No i konflikt między rodzeństwem narasta. Na początku lipca 2003 roku Agata kończy kolejny rok na studiach, kończy sesję i wraca do Zakopanego spędzić kilkanaście dni ze swoimi znajomymi, z rodziną, głównie chodzi tutaj o matkę. I 2 lipca wychodzi na imprezę ze znajomymi do jakiegoś klubu. Wraca o 2 nad ranem do mieszkania, w którym mieszka razem z braćmi i z matką. I rano w tym mieszkaniu Agata jest sama, bo bracia poszli na jakiś mecz piłki czy na jakiś trening. Matka poszła na kurs komputerowy i Agata po tej imprezie, wiadomo jak to bywa, jest w kuchni, robi sobie śniadanie. Do domu wraca Grzegorz, który ją w tym mieszkaniu widzi. No i następnie każdy się rozchodzi i wszystko jest tak jakby nigdy nic. Mija kilka dni i mama Agaty próbuje się z nią skontaktować, bo wie, że zazwyczaj dziewczyna właśnie nie spędza dużo czasu w domu, no ale już widzi, że córka jest od kilku dni w Zakopanem, a tutaj żadnego kontaktu, żadnego spotkania, nawet wpadnięcie na herbatę, na kawę, czy czegokolwiek. Po prostu dziewczyna nie pojawia się w domu. No, pyta braci, czy wiedzą, co się z nią stało. Oni mówią, że nie wiedzą, no ale pewnie jak to Agata poszła na imprezę, nie wróciła, zabalowała, pewnie gdzieś teraz jeździ po Polsce i się bawi, bo ma za co, według braci. Niestety matki to nie przekonuje i kilka dni później postanawia z pomocą zresztą jednego z synów włamać się do pokoju Agaty, które dziewczyna zamykała przed braćmi. No, mieli konflikty, no więc jest to dla mnie zrozumiałe. Włamać się do jej pokoju, w którym z trwogą odkrywa, że znajduje się zarówno jej telefon, jak i jej dokumenty, jej takie osobiste rzeczy, bez których no, matka czuje, że córka by nie mogła wyjechać. W związku z tym po 2 tygodniach od tego 2 lipca zgłasza zaginięcie na policji, zaginięcie Agaty. No i policja przygląda się tej sprawie, przesłuchuje rodzinę, przesłuchuje znajomych, przesłuchuje braci. Bracia nic nie wiedzą, matka nic nie wie, znajomi twierdzą, że dziewczyna wróciła do domu, no co też potwierdza brat. Ale Agaty po prostu nigdzie nie ma, jak kamień w wodę. Są wakacje, w Zakopanem jest mnóstwo turystów. No, jest opcja, że Agacie może stać się coś złego, mogło stać się coś złego z rąk wcale nie lokalnych mieszkańców, tylko właśnie z rąk jakichś przyjezdnych ludzi, a w tłumie jest dużo łatwiej zniknąć, wbrew pozorom. Jest więcej potencjalnych świadków, ale też traci się kompletnie jakąś indywidualność, więc to działa korzyść potencjalnego sprawcy, który mógłby stać za tym zaginięciem Agaty. I policja postanawia się właśnie przyjrzeć różnym wątkom tej sprawy, no ale wciąż jakby najważniejsze jest to, kto przecież widział ją ostatnio, gdzie ona się ostatnio znajdowała. Policja zaczyna drążyć, jak wyglądały relacje w rodzinie, czy ktoś mógł Agacie zagrażać. No i od wszystkich, jak jeden mąż związanych z Agatą ludzi słyszy, że Agata miała konflikt z braćmi. I to nie był taki zwykły konflikt o jakąś uwagę rodzica, o jakąś antypatię czy sympatię, cokolwiek, wiecie, jak bywa. Tylko to był konflikt o bardzo duże pieniądze, o bardzo duże wpływy i ten motyw zaczyna się coraz bardziej krystalizować. Ponadto jedna z braci widział ją jako ostatni. Co więcej, przyjaciel Agaty, Jędrzej Malinowski, mówi pewnego dnia swojej matce, zanim Agata jeszcze zaginęła, że właśnie po spotkaniu z Agatą mówi tej mamie, że ci bracia są dla niej po prostu okropni i oni ją kiedyś zamordują, jestem tego pewien. No i wychodzi na jaw, że bracia terroryzowali Agatę, stosowali wobec niej przemoc. Nagle okazuje się, że Agata na swoim telefonie miała założony podsłuch. Udaje się gdzieś tam wywnioskować, że ten podsłuch musieli założyć jej bracia, żeby wiedzieli, jakie Agata planuje podjąć kroki wobec nich. Najprawdopodobniej stało się to wtedy, kiedy Agata zasięgnęła tej pomocy prawnej i poprosiła lokatorów o to, żeby wpłacali jej część czynszu na konto do niej należące. No i bracia musieli być przygotowani na kolejne kroki siostry, żeby ją uprzedzić i założyli jej podsłuch. No więc policjantom już gdzieś w głowie zaczyna pojawiać się taka myśl o tym, że no tutaj coś jest bardzo nie tak. No ale gdzie jest ta Agata? Przeszukują mieszkanie. W mieszkaniu nic nie znajdują. Przeszukują właśnie całą tę kamienicę. Śledzą ostatnie kroki Agaty. No ślad urywa się po prostu w domu. Ale co ciekawe, w tej kamienicy, o której mówimy, zaczyna toczyć się wielki remont, który bracia postanawiają zorganizować, wyganiając z tej kamienicy swoją matkę, która no mówi im, że przecież szukamy teraz Agaty, dlaczego robimy ten remont akurat teraz. Oni twierdzą, że to jest fajny sposób na odreagowanie tej sytuacji, czy odciągnięcie od niej uwagi, czy po prostu z tą kamienicą, która jest stara, trzeba coś zrobić, trzeba zarabiać na niej i tak dalej, i tak dalej. No, matka tym chłopcom ulega, wyprowadza się z mieszkania na jakiś czas. A w tym czasie oni robią taki generalny remont, zrywają podłogi, kują ściany, przerabiają, malują, no zmienia się zupełnie to oblicze kamienicy. W sierpniu, czyli ponad miesiąc już po zaginięciu Agaty, matka chce wrócić do mieszkania i spotyka się z takim dość dużym sprzeciwem swoich synów. Oni nie chcą się z nią spotkać, nie chcą jej wpuścić do mieszkania, nie chcą z nią rozmawiać za bardzo, nie chcą odpowiadać na jakieś tam pytania, które ona im zadaje, a przede wszystkim w ogóle nie przejmują się kwestią tego, że ich siostra zaginęła, nie interesują się tym, nie pytają o postępy, no absolutnie w ogóle jakby tematu dla nich nie ma. I to sprawia, że w tym sierpniu 2003 roku matka całego rodzeństwa nabiera podejrzenia, właściwie przekonania, że za zaginięciem jej córki stoją jej synowie. Niestety nie mam informacji, czy ona się dzieli tą wiedzą z policjantami, ale policjanci na pewno już mają jakiś obraz bliźniaków w swojej głowie. I wiedzą, że taką, podejrzewam, że to chodzi tutaj głównie o wiedzę taką operacyjną, że ta wiedza pozwala im z całą pewnością stwierdzić, że oni mają z zaginięciem Agaty coś wspólnego, ale nie mają na to dowodów i postanawiają je zdobyć w bardzo prosty sposób. Mianowicie pod koniec listopada, czy na początku grudnia w tygodniku podhalańskim, czyli takiej lokalnej gazecie, pojawia się tekst, który właśnie mówi o zaginięciu Agaty i o tym, że policjanci trafili już na trop morderców, czy tam mordercy. I to tylko kwestia czasu, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana. Grzegorz wpada w panikę. Informuje swojego brata o tym, że policjanci coś podejrzewają. I kilka dni później trafiają do aresztu, przyłapani na gorącym uczynku. W nocy z 16 na 17 grudnia tego samego roku Straż Graniczna o godzinie 3:20 na takiej bardzo zaśnieżonej, pobocznej drodze odnajduje ślady opon i zawracającego samochodu. No, postanawia tymi śladami podążać i w trakcie, kiedy dokonują inspekcji terenu i takiego przeszukania terenu, mija ich samochód. O 3:20 w środku jakiegoś górskiego lasu, w takim miejscu, które może być znane tylko dobrze wtajemniczonym osobom. I strażnicy postanawiają ten samochód zatrzymać. W samochodzie jest Grzegorz i Bartłomiej. No, mówią, że po prostu przejeżdżali tędy, że zabłądzili, że chcieli się przejechać, bo mają problem ze snem, czy równie inne bzdurne wytłumaczenia. No jednak jeden z tych strażników przez szybę w samochodzie widzi, że na tylnym siedzeniu znajduje się siekiera, a w nogach pasażera jest jakaś torba. I kiedy chce sprawdzić tę torbę, no, uderza go taki odór padliny, więc zaczyna to być dla tych strażników podejrzane. Proszą mężczyzn, żeby zostali, żeby na chwilę poczekali. Dzwonią na policję. W międzyczasie jeden z bliźniaków torbę, którą ma przy sobie, próbuje zakopać, przesypać śniegiem pod samochodem, tak żeby ci strażnicy nie byli w stanie jej otworzyć. No i ze słuchawki, tam krótkofalówki czy telefonu do tych strażników dociera informacja, że przeciwko tym właśnie mężczyznom jest toczone postępowanie, także jeżeli robią coś podejrzanego, to należy ich zatrzymać. I tak Grzegorz i Bartłomiej trafiają na komendę, gdzie następuje otwarcie tej torby, którą mieli ze sobą, a w tej torbie znajdują się worki foliowe, które niemożliwie śmierdzą padliną czy zwłokami. Policjanci z ekipą kryminalistyków udają się na miejsce, w którym zostali mężczyźni zatrzymani po tych śladach. To też całe szczęście, że te ślady się tam po prostu mogły zachować przez to, że akurat tam chwilę wcześniej spadł śnieg. No i dokonują takiego odkrycia, zresztą z pomocą mężczyzn, którzy już jakby nie mogą się z tej sytuacji wydostać w żaden sposób z twarzą. I mówią, że no, tam, gdzie oni byli, to znajdują się zwłoki ich siostry, ale one są niekompletne. No i policja to ciało Agaty wydobywa z lasu. A dzień później Grzegorz wskazuje miejsce ukrycia głowy Agaty, która jest ukryta po drugiej stronie zakopanego. Kiedy o fakcie, że za zniknięciem ich córki stoją własne dzieci, jej własne dzieci, dowiaduje się matka, no doznaje jakiegoś strasznego szoku. Nie chce się z synami w żaden sposób skontaktować, no nie jest w stanie. Co też jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. To jest taki moment, w którym sobie nagle uświadamiasz, że tracisz trójkę dzieci na dobrą sprawę. No ale w wyniku przesłuchań dochodzi już do odkrycia całej prawdy. I już wiemy, jak wyglądał ten wieczór, kiedy Agata wróciła z imprezy. Jak wyglądał to właściwie ten poranek, kiedy się obudziła i postanawiała sobie zrobić śniadanie. Była ubrana w taki długi t-shirt w kwiatki i stała w kuchni, przygotowywała sobie śniadanie. I do tej kuchni wszedł Grzegorz, który według jego zeznań oczywiście, bo tylko znamy to z jego opowieści, potrącił siostrę barkiem przez przypadek według niego. No i siostra się strasznie zdenerwowała, wywiązała się między nimi awantura i Grzegorz nazwał to, co się potem działo, szarpaczką, czyli prawdopodobnie zaczęli się po prostu gdzieś tam, o ile oczywiście on mówi prawdę, okładać nawzajem. No i z tych nerwów Grzegorz chwycił za szklany dzbanek, który stał na blacie i uderzył nim Agatę w głowę. Także ten dzbanek się na tej głowie rozbił i Agata upadła na podłogę. I tutaj akurat mam problem, bo w dwóch źródłach czytałam o zupełnie innym przebiegu tej sytuacji, więc będę się kierowała tym, który jest jakby odczytaniem zeznania Grzegorza z akt sprawy. I Grzegorz mówi, że siostra upada w tym momencie na podłogę, nie rusza się i on już wie, że ją zabił. Więc wie, że do tej zbrodni już się dopuścił. No i teraz ma wyjście, albo powiedzieć o tym wszystkim, że uderzył siostrę dzbankiem, bo się pokłócili, nie wiem, odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci, no albo co. Postanawia Grzegorz Agacie założyć na głowę worek foliowy, co moim zdaniem wskazuje na to, że Agata wcale nie leżała nieprzytomna, bo on po prostu musiał wiedzieć, że ona dalej żyje, skoro postanowił ją jeszcze udusić. No i po kilku minutach dziewczyna traci życie. Grzegorz przenosi ją do drugiego pokoju, z którego rodzina nie korzystała. Tam ją zamyka na klucz i przykrywa jakimiś piankowymi matami. Nie wiem, czy to były takie pianomaty pod wykładzinę, czy jakieś karimaty, nie wiem. W tym czasie w domu też zaczyna normalnie toczyć się takie życie domowe. Mama wraca z tego kursu, brat też wraca z tenisa. I kiedy mama znowu wychodzi z domu wieczorem, tam coś załatwić, to wtedy dopiero Grzegorz mówi Bartkowi, co się stało, a że zabił Agatę. Bartek nie chce jej oglądać, bo prawdopodobnie się boi, nie wiem. W zeznaniach mówi, że on po prostu Grzegorzowi uwierzył na słowo. Jeżeli brat mu tak powiedział, no to znaczy, że tak było. A na pytanie prokuratora, dlaczego nie postanowił udzielić jej jakiejś pomocy, sprawdzić, czy ona faktycznie nie żyje, tylko postanowił pomóc bratu w pozbyciu się problemu, bo mężczyźni postanowili, że tego problemu trzeba się pozbyć, czyli Agatę trzeba gdzieś, brzydko powiedziawszy, zutylizować, powiedział, że przecież to w końcu jest jego brat i on musi mu pomóc w takiej sytuacji. Bracia postanawiają zwłok Agaty pozbyć się w nocy pod nieobecność nikogo w domu, w tym pokoju, o którym mowa, tym zamykanym. Urządzają rzeź. Okładają najpierw ściany różnymi kołdrami, kocami, tak żeby nie zostały ochlapane krwią, żeby łatwiej było posprzątać. I postanawiają ciało Agaty rozczłonkować. I Grzegorz odcina Agacie głowę klifierką kątową, jak mówi, właśnie po to, żeby było trudniej rozpoznać jej zwłoki. Tą głowę mężczyźni chowają w jakiś worek. Ciało również wynoszą Agatę skawałkowaną. Ciało zawożą właśnie tam w okolicy Witowa, a głowę zakupują w innej części miasta. Okazuje się też, że dlaczego w ogóle oni pojechali w to miejsce zakopania zwłok pół roku później. Otóż Grzegorz wpadł w panikę i taki też był cel policjantów. Czy oni na pewno dobrze te zwłoki ukryli i zakopali i postanowili to zrobić, to sprawdzić po pierwsze, a po drugie wyciągnąć ciało z worków, bo Grzegorz musiał uznać, że ciało w tych workach będzie rozkładało się dużo dłużej niż w glebie po prostu, więc postanowili sprawdzić, gdzie te zwłoki są, w jakim one są stanie, a do tego postanowili jeszcze lepiej ukryć i wzięli siekierę, którą jeszcze porąbali resztę tego ciała, które zostało, i wyciągnęli właśnie z tych worków. Te worki trafiły do torby, którą zabrali ze sobą do samochodu. Stąd ten smród, który odkryli strażnicy graniczni. No i tak po prostu wpadli przez to, że się wystraszyli tego artykułu w tygodniku podhalańskim. Oni się od razu przyznają do winy. Matka nie jest w stanie w ogóle się z tym pogodzić. Aczkolwiek nie zrywa kontaktu z dziećmi, uważając, że więcej dobrego może wypłynąć tylko i wyłącznie z tego, jeżeli ona ten kontakt z tymi dziećmi będzie dalej utrzymywać. To są po prostu nadal jej dzieci. Co jest bardzo trudne dla opinii społecznej do zaakceptowania. Ja jestem w stanie to zrozumieć, tak mi się wydaje. Poza tym na sali sądowej wkrótce wyjdzie na jaw bardzo wiele ciekawych i interesujących faktów, które moim zdaniem te decyzje matki też w jakiś sposób tłumaczą. Otóż policjanci przeszukują oczywiście mieszkanie, odbywa się wizja lokalna i w trakcie tej wizji lokalnej Grzegorz opowiada jeszcze inną historię o tym, jak Agata straciła życie, ale wciąż utrzymuje, że był to absolutny przypadek, że on tego nie planował. Całą winę bierze na siebie, Bartek o tym nic nie wiedział i mówi o tym, że Agata upadła i on na podłogę i on postanowił założyć jej worek na głowę. Zresztą jak obejrzycie właśnie w źródła, tutaj wam podaję ten materiał, o którym mówię z archiwum Mix Śledztwa po latach, tam są fragmenty tej wizji lokalnej i śledczy czy prokurator mówi, ale po co pan założył ten worek? A on no nie potrafi odpowiedzieć, wiem, że unika w tym momencie powiedzenia wprost, że dlatego, żeby ją zabić. I znowu dostaje pytanie, ale wyjście z jakiej sytuacji? No, żeby ona przestała krzyczeć. I jakby, no, worek foliowy po to, żeby ktoś przestał krzyczeć, no, brzmi absurdalnie. Szczególnie, że wszystkie badania psychologiczne potwierdzają, że zarówno Bartek, jak i Grzegorz są bardzo inteligentnymi ludźmi. Grzegorz ma taką bardziej dominującą osobowość, a Bartek był mu zawsze, jest mu podporządkowany. Natomiast bracia wciąż utrzymują, że do tej zbrodni doszło przez przypadek, w wyniku po prostu kłótni, a cała dalsza część tego, co się stało z Agatą, no jest kwestią po prostu jakiegoś szoku czy chęci ukrycia tego faktu, z czym absolutnie nie zgadzają się biegli sądowi, uważający, że jeżeli do zbrodni dochodzi przypadkiem, to ciała się po prostu nie rozczłonkowuje, nie zadaje się mu ciosów, nie bezcześci się tych zwłok. I to była zbrodnia, na przykład według Macieja Szaszkiewicza, który jest profilerem i ekspertem właśnie w kwestiach kryminalnych, no to jest doskonały dowód na to, że ta zbrodnia musiała być zaplanowana, musiała być przez nich brana pod uwagę. Może nie co do dnia i godziny, ale ten atak po prostu był przez nich zaplanowany w jakiś tam sposób, przynajmniej przez Grzegorza. Policjanci w mieszkaniu mężczyzn odkrywają również bardzo ciekawe rzeczy na ich temat, które również świadczą raczej o tym, że to nie były święte osoby, którym przez przypadek zdarzyła się taka tragedia jak zabicie własnej siostry, bo odkrywają w pokoju bliźniąt mnóstwo płyt pirackich, które najprawdopodobniej sprzedawali, ale przede wszystkim na ich komputerach odnajdują pornografię dziecięcą. I to jest kolejne przestępstwo, za które można w tym kraju pójść do więzienia i to na całkiem spory czas. No więc to taki maluje obraz braci bardzo nieciekawy, do tego dochodzą zeznania właśnie koleżanek, kolegów, przyjaciół Agaty, tej rodziny, którzy mówią wprost, że bracia po prostu byli brutalami, że byli terrorystami właściwie we własnej rodzinie, że byli w stanie totalnie omotać matkę, że nigdy nie respektowali jej metod wychowawczych, które były zupełnie normalne. I ona bardzo szybko się poddała, bo wiedziała, że ich jest dwóch, oni zawsze trzymają razem swoją stronę. Ona sama miała różne problemy osobiste i po prostu jakby no, odpuściła egzekwowanie od nich różnych rzeczy, przez co oni po prostu robili, co chcieli, no, a robili wiele zła. Agata wielokrotnie opowiadała swoim znajomym, że jest przez nich bita nawet, że oni stosują wobec niej agresję, są agresywni, że zastraszają ją, że knują za jej plecami, że rozpowiadają o niej niewyobrażalne rzeczy. I Agata się przestała w ogóle czuć bezpiecznie w swoim domu. Kiedy mogła, to spała u jakichś znajomych, u dalszych przyjaciół, właśnie rodziny. I w tym domu bywała bardzo niechętnie. No, bracia K robią wszystko, żeby swój wizerunek takich pokrzywdzonych przez los mężczyzn utrzymać. proszą jakiegoś księdza o ekspertyzę, czy tam jakąś opinię, no nie ekspertyzę, no co może ksiądz, chociaż w tym kraju chyba dużo. Proszą tego księdza o wydanie opinii na ich temat i ksiądz pisze właśnie o tym, jacy oni są uczuciowi, że Grzegorz bardzo przeżywa to, co się stało, że bardzo tęskni za rodziną, bardzo ubolewa, że ta rodzina została rozbita, co też jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy ta rodzina była w komplecie, to Grzegorz się od tej rodziny razem z Bartłomiejem mocno izolował, rodzinę tę wykorzystywał, chciał się pozbyć Agaty z rodziny właściwie, z otoczenia swojego, matki też nie szanował, więc takie przedstawianie fałszywych obrazów na swój temat no, bardzo skutecznie gdzieś tam forsowali, ale okazuje się, że to trochę za mało. Grzegorz zostaje uznany za winnego zamordowania Agaty. Bartłomiej nie, dlatego że zarówno on nie przyznał się do zabicia siostry, jak i Grzegorz jasno twierdził, że Bartłomiej był tylko poinformowany właściwie o tej sytuacji, że siostra już straciła życie i tylko i wyłącznie pomagał bratu w zatuszowaniu tej zbrodni i ukryciu ciała. I teraz przechodzimy do moim zdaniem najbardziej bulwersującej części tej historii. I wiem, że trudno jest to uwierzyć po tym, co właśnie wam opowiedziałam, po tym, że bracia zabijają siostrę dla 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Mordują ją, ćwiartują i zakopują w lesie. Bo po pierwsze wyroki są skandaliczne, dlatego że Grzegorz za te zbrodnie dostał 15 lat więzienia, a Bartłomiej 4. Co więcej, to nie było tak, że sąd tyle zasądził, a prokuratura domagała się więcej. Prokuratura stwierdziła, że właśnie na tyle lat Grzegorz zasługuje. Kiedy te wyroki zapadają, matka chłopców składa pozew, czy wniosek, nie wiem, bo nie znam się na prawie, ale wydaje mi się, że to pozew chyba przeciwko swoim synom i chce pozbawić ich prawa do dziedziczenia po siostrze, bo jeszcze tutaj pozostaje kwestia tego, że przecież umarł członek rodziny, po którym należy się spadek. I matka chce, żeby bracia, którzy pozbawili jej życia, byli tego spadku po Agacie po prostu pozbawieni. I wyobraźcie sobie, że bracia się od tej decyzji odwołują. W międzyczasie Bartłomiej wychodzi na wolność, dlatego że został przedterminowo zwolniony z więzienia, odsiedziawszy chyba rok, bo wliczył mu się jeszcze areszt do odsiadki. I w międzyczasie matka wycofuje ten pozew, więc Bartłomiej dziedziczy po Agacie, natomiast sąd postanowił, że Grzegorz nie jest godny dziedziczenia. Więc z tego, co rozumiem, to z tej 1/3 kamienicy, która została, która była jakby tej części, która jest Agaty, no to po 1/3 chyba dziedziczyli wszyscy matka i bracia. Nie wiem, jak to jest, albo połowa i potem 1/4, 1/4, no nie wiem. W każdym razie jakąś tam sporą część Agaty ma jej brat, który przyłożył rękę do jej śmierci. Co jeszcze ciekawsze, po kilku latach z tego więzienia wyszedł również Grzegorz, nie odsiedziawszy 15 lat. Bo gdyby on siedział 15 lat, to wyszedłby z więzienia dopiero... No, wychodziłby dopiero chyba teraz. Tak mi się wydaje, 15. 2019-2020, no w zależności od tego, kiedy... ile on tam, wiecie, ile siedział w areszcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obaj bracia już od dłuższego czasu sobie funkcjonują normalnie. Co więcej, w kamienicy, w której mieszkali i o którą kłócili się z siostrą i z powodu której ją zabili, otworzyli sobie pensjonat. I można spokojnie ich odnaleźć na Bookingu, gdzie mają bardzo wysoką ocenę, bo mają chyba 8,6 na 10. I wyobraźcie sobie, że no, nie jest żadną trudnością, żeby ten pensjonat, czy tam ten pensjonat, no, powiedzmy hotelik, cokolwiek, odnaleźć. I ja sobie odnalazłam go na Bookingu i autentycznie parsknęłam śmiechem w monitor, kiedy zobaczyłam opinię na temat tego miejsca. Bo nie wiem, czy wiecie, czy generalnie w ogóle korzystacie na co dzień z tego, z Bookingu czy z Airbnb. Bardzo łatwo jest tam zobaczyć oceny. One zazwyczaj są takie, że na przykład, nie wiem, super łazienka, bardzo wygodna lokalizacja, bardzo dogodna lokalizacja, bardzo wygodne łóżko, bardzo coś tam, coś tam. A tutaj na tam kilkadziesiąt opinii wszyscy piszą o wspaniałych właścicielach, o bardzo przemiłych właścicielach, o pomocnych właścicielach, przemiły, pomocny, wspaniały, opiekuńczy, jakiś tam. I po prostu zastanawiam się, jak przebiega właśnie ten proces check-inowania się w tym miejscu i właściwie to check-outowania, że oni najprawdopodobniej, jestem absolutnie przekonana, że muszą prosić ludzi o wystawianie właśnie tego typu opinii na temat tego miejsca. No bo ze zdjęć to nie jest najnowocześniejsze miejsce na świecie i wydaje mi się, że tak świetne opinie są po prostu opiniami, które moim zdaniem są takimi, wiecie, wyproszonymi, ale to już jest jakby moja czysta spekulacja, a obserwacja jest tylko taka, że nigdzie się nie spotkałam właśnie z takimi opiniami na temat miejsca, żeby wszyscy rozpływali się nad właścicielami, a nie nad samym obiektem i nie komentowali właściwie tej lokalizacji w żaden sposób, tylko samych właścicieli. Ten pensjonat jest wciąż czynny, można tam pojechać, można sobie wynająć pokój. Zrobił to kilka lat temu, czy miesięcy temu, dziennikarz Wirtualnej Polski, który właśnie tam się udał i postanowił przeżyć noc w tym miejscu, w którym Agata straciła życie. Nie spał w tym pokoju, w którym to się stało, ale ten pokój jest na pewno na stronie. A przynajmniej taki pokój o takim układzie samym wnętrz, bo na zdjęciach i na filmie właśnie z wizji lokalnej widać jedno pomieszczenie, które ma taki sam układ, w którym do tej zbrodni doszło, i z braćmi rozmawiał. I co ciekawe, pierwsze skrzypce gra w tym pensjonacie Bartłomiej. Tym razem on jakby wita gości, rozlicza się z nimi. Natomiast Grzegorz jest sprzątaczem i jakby tylko czyści pokoje. Bardzo fajny reportaż, nazywa się Tam, gdzie leżała głowa Agaty. Polecam wam przeczytać, też w linkach do tego materiału znajdziecie, w źródłach. I bracia mówią, że no, im się bardzo ciężko z tym żyje, że taka tragedia dotknęła ich rodziny. Uważają, że to jest po prostu prywatna sprawa i że dużo hejtu im się obrywa za to, że właśnie ludzie po prostu kojarzą ich z tym miejscem i że nie wszyscy oczywiście, ale ci, którzy się interesują sprawami kryminalnymi, no to bardzo łatwo, trafiając na tę sprawę, mogą odkryć, gdzie jest to miejsce, gdzie jest ta kamienica, bo to po prostu nie jest trudne zupełnie i przez to oni właśnie cierpią i ten biznes trochę cierpi na tym. Natomiast nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy im się to opłacało. Ale no, rachunek jest moim zdaniem bardzo prosty. Agata, kiedy zginęła, miała 23 lata, oni mieli 21. Przez pół roku chodzili na wolności, mieli mnóstwo pieniędzy. Bo to też ciekawe, o czym właśnie nie powiedziałam, że kiedy Agata zaginęła i oni sobie normalnie żyli do zatrzymania, to oczywiście ten czynsz od większości lokatorów już zbierali znowu w całości. Tam chyba tylko jedna pani tego czynszu im nie wypłacała, tylko wpłacała Agacie na konto. Ale co ciekawe, kiedy już zostali zatrzymani, to poprosili w pewnym momencie o przeszukanie mieszkania w asyście policji sami, bo w tym mieszkaniu znajdowały się ich ukryte pieniądze, które były im potrzebne do wynajęcia adwokatów. I co ciekawe, na pewno te pieniądze też pochodziły z tej części, która należała do ich siostry, więc te pieniądze, które należały się Agacie i przez które ona straciła życie, po pierwsze pomogły braciom wybronić się z tej sytuacji, otrzymać taki niższy wyrok, a teraz oni mają, no, kiedy wyszli z więzienia, no to Bartłomiej miał ile? 24, 5 lat? A kiedy wyszedł, Grzegorz, no to miał lat, może nie wiem, w okolicach może 30 był. No to ja jestem mniej więcej, no już nie w okolicach, tylko jestem po 30, ale kiedy ja sobie pomyślę, że nie wiem, miałabym nawet przesiedzieć te 10 lat w więzieniu i potem wyjść na wolność i mieć kamienicę wartą najprawdopodobniej między 9 a 15 milionów złotych i czerpać z niej zyski, jak dzisiaj się szacuje, około 17-20 tysięcy miesięcznie złotych, no to miałabym poczucie, że jestem ustawiona do końca życia. I wydaje mi się, że taka jest stawka życia Agaty, którą zapłaciła za prawo do dziedziczenia po swoim dziadku. Jest to taka sprawa, która chyba po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale jest to jedna z tych spraw, gdzie absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć motywu, jakby zrozumieć w takim kontekście, jakby rozumiem, czemu oni to zrobili, bo mieli jasny cel, pozbawić ją dochodów, pozbawić ją prawa do tego, żeby te pieniądze, zresztą, no słuchajcie, to była 1/3 zaledwie tych zysków, nie 60%, nie, no, masakra. Ale to po prostu jakby w moich jakichś takich rozważaniach na temat, wiecie, motywacji takich uczuciowych, emocjonalnych, to ja po prostu nie widzę tam nic. I jest to taka zbrodnia, która wstrząsnęła mną strasznie właśnie pod tym względem takiej kompletnej bezwzględności, zachłanności, i trudno jest mi się pogodzić z tym, że w świetle prawa oni są dzisiaj po prostu czyści. I to jest takie... No jest to trudne, bo jakby respektując prawo, wiem, że to są ludzie, którzy odbyli swoje wyroki, już mają czysto w papierach, odbyli karę i nie zasługują na żaden lincz społeczny, absolutnie oni swoją karę odbyli, dostali prawomocny wyrok. I broń Boże, teraz też jakby nie mówię i nakłaniam do tego, żeby teraz niszczyć tym ludziom życie, tylko jest mi trudno się z tym pogodzić, że w świetle prawa tak jakby wyszło na to, że im się to po prostu zwyczajnie w świecie opłaciło. Matka dzisiaj już nie udziela żadnych wywiadów, zerwała kontakty ze wszystkimi znajomymi, nie rozmawia o tej sprawie. Nie wiadomo, czy utrzymuje kontakt z synami. No i karawana jedzie dalej, po prostu. To wszystko, co dziś chciałam wam opowiedzieć o tej sprawie. Bardzo was proszę o rozwagę w komentarzach, szczególnie pod kątem właśnie matki, bo pod niektórymi artykułami czy materiałami wideo mogłam się natknąć właśnie na jakieś takie oczerniające matkę komentarze, z tego względu, że jak mogła wybaczyć swoim dzieciom. Ja uważam, że można wybaczać swoim dzieciom różne rzeczy, to są dzieci się kocha i tego absolutnie nie chcę, żebyśmy oceniali, a do tego wszystkiego, jeżeli faktycznie w rodzinie chłopaki jakby taką rolę sprawowali dominującą, no to jeszcze naprawdę jest wiele psychologicznych aspektów do rozpatrywania w tej sytuacji, więc nie oceniajmy. No i tyle. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie, za pozytywne komentarze, za chęć pomocy przy odcinkach. Bardzo to doceniam. Dziękuję też oczywiście wszystkim moim patronom, którzy wspierają tę twórczość. Jeżeli macie ochotę dołączyć do ich grona, to zapraszam na patronite.pl/JustynaMazur. Niebawem też będę szykowała dla was coś specjalnego. Nie w formie odcinka, więc też zapraszam was do grupy na Facebooku, która nazywa się Piąte Nie Zabijaj, i tam możecie być na bieżąco z tym, co się właśnie dzieje w związku z moją działalnością w ramach Piąte Nie Zabijaj. Więc tradycyjnie powiem wam tylko tyle, żebyście na siebie uważali. Przed wami nowy rok, bądźcie uważni, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i do usłyszenia.